Michał Karnowski, witam serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu wpolityce.pl. Świeżo jeszcze mamy w pamięci obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Piękne, godne. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli w nich udział. A w studiu witam gości, komentatorów. Elżbieta Królikowska-Ejwis, komentatorka spraw zagranicznych. Witam serdecznie. Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki. Rafał Porzeziński, autor programu Ocaleni w Telewizji Polskiej. I tu widzę książka. Książka będąca pokłosem programu, nawiązująca.
Również, tak, znaczy nie chwaliłbym się nią, gdyby nie, jej współautorem nie był ksiądz Marek Dziewiecki. Naprawdę mocny człowiek, który o wolności wie bardzo dużo. Bardzo Państwu polecam.
Wiem, że program Ocaleni jest dla wielu ludzi ważnym punktem odniesienia w walce ze słabościami, nałogami. Czy to jest jakiś rodzaj też przewodnika?
Świeżo wróciliśmy z Lichenia, gdzie po raz 28 wdzięczni za trzeźwość spotykali się 30-tysięczna rzesza i powiem Państwu, że z radością zauważyłem, że wdzięczność dla telewizji za ten program była ogromna. Dziękowali i mówili, że ten program stał się dla nich impulsem, by zacząć pracować na tych 12 krokach, wychodzić z uzależnień.
No, ogromna to radość. Miesiąc trzeźwości.
Miesiąc trzeźwości trwa. Pytanie, kto z Państwa podjął?
No to zostawmy temat. I redaktor Stanisław Janecki, publicysta Tygodnika Sieci. Witam serdecznie.
Dzień dobry. Ja od lat nie piję, więc mogę powiedzieć, że mam miesiąc trzeźwości.
Notorycznie.
Zawsze.
Notorycznie. Ja podobnie jak ja.
I do tego zachęcamy. Mamy jako Polacy chyba duży problem z alkoholem, a to nie służy nam wszystkim. Wybory, już wiemy, odbędą się najprawdopodobniej 13 października. Taka jest propozycja prezydenta Andrzeja Dudy. Taką datę zaproponował Państwowej Komisji Wyborczej. No trudno sobie wyobrazić, żeby tutaj była jakaś inna niż pozytywna odpowiedź. Ale z tych wydarzeń kampanijnych warto jeszcze odnotować przedstawienie jedynek list wyborczych. No i częściowo też dalszych miejsc przez Koalicję Obywatelską. Posłuchajmy, zobaczmy refleksję odbicia tego wydarzenia.
Koalicja Obywatelska ogłosiła dziś jedynki na swoich listach do wyborów parlamentarnych.
To jest koalicja, w której pracowaliśmy przed wyborami samorządowymi, także przed europejskimi, a dzisiaj jesteśmy w tym składzie gotowi do wyborów parlamentarnych.
Ale w tym składzie widać różnicę. Brakuje PSL i SLD. Ci pierwsi odeszli sami budować swój blok, a sojuszu pozbył się Schetyna oficjalnie po to, żeby Koalicja Obywatelska nie była partyjna. Nieoficjalnie rozdział był po to, żeby przejąć znane lewicowe nazwiska.
Nie podbieramy ludzi. Ci, którzy chcą, przychodzą i pewnie rozmawiają z przewodniczącym, to są ci, którzy w sposób oczywisty chcą startować właśnie z tej listy, a nie innej.
Można sobie wyobrazić, jak to przechodzenie obok wygląda. No przypadkiem z tragarzami, puk, puk, panie Grzegorzu Schetyna, czy możemy się zapisać. Ale pytanie jest poważne. Czy z tego się wyłoni silna reprezentacja opozycji? Czy Grzegorz Schetyna zdoła przekonać Polaków, że ma jakiś plan i ekipę zdolną przejąć odpowiedzialność za Polskę i lepiej rządzić niż ci, którzy to robią dzisiaj? Czy też taki chaos ostatnich dni i tygodni będzie dominował? Redaktor Stanisław Janecki, pana analiza tej przedwyborczej sytuacji.
Grzegorz Schetyna jest jednym z najbardziej doświadczonych polityków na polskiej scenie i nie po to układa listy wyborcze, żeby one służyły kandydatom, tylko żeby służyły jemu. To jest podstawowa zasada. Jeśli się ma władzę w partii taką, jaką stworzył sobie Grzegorz Schetyna, a jeszcze do niedawna jej nie miał, ponieważ groził mu Donald Tusk jako ten, który buntuje przeciwko niemu część partii, ale poniósł parę spektakularnych klęsk, poczynając od wykładu 3 maja, przez 18 maja demonstrację, przez Gdańsk 4 czerwca, więc Grzegorz Schetyna odetchnął z ulgą i ułożył sobie listy pod kątem tego, jak ja będę sobie żył w opozycji.
Już? Nie... To na to
oczywiście,
jest gra?
Że tak. To jest gra wyłącznie na to, jak będzie w opozycji. Natomiast jedynym problemem Grzegorza Schetyny było to, czy przeciwnicy zdołają go wyrzucić ze stanowiska przewodniczącego partii. Natomiast taki układ list służy temu, że w gruncie rzeczy wszystkich buntowników się pozbył i ewentualnych przeciwników, natomiast tych, którzy trochę podskakiwali, sobie skonformizował i dodatkowo wziął ludzi z zewnątrz, którzy są zupełnie od niego uzależnieni. Jeśli ktoś przychodzi na przykład z SLD, tak jak Katarzyna Piekarska, to jego los zależy wyłącznie od Grzegorza Schetyny. Czyli jeśli ktoś jest celebrytą, tak jak Tomasz Zimoch, sprawozdawca sportowy, to jest wyłącznie uzależniony od Schetyny.
Jak przychodzi były polityk PiSu.
Jak przychodzi Paweł Kowal, to też jest wyłącznie uzależniony od Grzegorza Schetyny, o czym wskazuje bunt w Krakowie struktur lokalnych, które natychmiast się oburzyły, że jak to taki spadochroniarz, kiedyś czołowy pisowiec, ma być u nas jedynką na lista. My tu pracujemy tyle lat i to jest też sposób pacyfikowania nastrojów buntowniczych. Wstawię wam Kowala i co mi zrobicie po prostu? Nie mam pana płaszcza.
Ale
i co mi pan
zrobi? Pytanie, co zrobi pan Paweł Kowal, bo przecież jest to człowiek, który niewątpliwie chrześcijańskie wartości ma wypisane w sercu, a nie tylko na sztandarze. Tymczasem reprezentuje dzisiaj ugrupowanie, które przed chwilą wymachiwało pięściami w stronę księży i kościoła i bardzo ostro atakowało.
Wszystko się
ale to jest tutaj zdziwienie.
On będzie cywilizował.
Nie, ewidentnie zdziwienie i smutek nawet. Natomiast jest też taki mała, powiedziałbym, no właśnie, radość, że byłem świadkiem, kiedy pani prezes Barbara Stanisławczyk, która prezes Polskiego Radia do niedawna, przewidziała to, co się dzieje właśnie z Tomaszem Zimochem, bo odchodząc z jedynki, on ewidentnie już demonstracje polityczne na łamach prasy wyrażał, więc gdzieś można było to tego przewidzieć, chociaż inny Tomasz raczej był bardziej wypatrywany w polityce, też znany publicysta, no, obecnie chyba Faktu.
No, ta polska polityka potrafi być zaskakująca. Przeczytałem taką ironiczną uwagę jednego z internautów, że w 2007 roku Jarosław Gowin startował z Platformy w Krakowie, a Paweł Kowal z Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Teraz zamiana. Panie mecenasie, pan jako doświadczony kiedyś też polityk przez chwilę, jak patrzy na tę układankę przedwyborczą?
Przez długą chwilę. Jako badanie, które z wariantów dopuszczenia lewicy bardziej się sprawdzi. Moim zdaniem pan Schetyna przestrzelił, tworząc listę wspólną, to pokazał wynik wyborów europejskich. Nie każdemu się podobało. Ja mogę powiedzieć, że mało nie zemdlałem, widząc Jerzego Buzka obok Włodzimierza Cimoszewicza, razem pod rękę.
Dało się.
Jako sojuszników, bo nie mam nic przeciwko lewicy samodzielnej i Buzkowi samodzielnie, ale razem to ja nie po to do Gdańska jeździłem na zjazd Solidarności. A teraz jest wariant taki. Osobno, ale jednak w przyjacielskiej koegzystencji, prawda? A na wszelki wypadek koleżankę Piekarską dla wzmocnienia lewicowego skrzydła, że się wyraża Platformy. Dla mnie ważne jest to, a mówię to i tak mówiłem przed homilią arcybiskupa Jędraszewskiego, że tendencja powrotu lewicy nierozliczonej za czasy poprzednie jest wyraźna i to wyznacza pewien poziom konfrontacji, do której na pewno w tych wyborach i w następnych będzie dochodziło, bo gdyby to była ta lewica, która przeprosiła ustami Aleksandra Kwaśniewskiego, który przeprosił z trybuny sejmowej, tylko do dzisiaj pytam, czy ktoś przyjął te przeprosiny za PRL, za wszystko, co się wtedy zdarzyło, za całe pokolenia zdeprowadzonych
ludzi. Ja dobrze rozumiem,
ludzi.
Że panie mecenasie, pan ma pretensje do Grzegorza Schetyny, że on reaktywował w wyborach majowych i reaktywuje nadal postkomunistyczną lewicę?
Pretensje tak. Ja mogę tylko powiedzieć, że widzę, jak bardzo musi to zrobić. Robi to w dwóch różnych wariantach. Pytanie, dlaczego musi, jest pytaniem dosyć otwartym. Widać, takie czasy przyszły. 30 lat to jest naprawdę niewiele w historii. To jest tylko jedno pokolenie. Najgorzej, że ja pamiętam tamten poprzedni okres.
Ale to są dzisiaj demokraci. Oni są zaniepokojeni stanem Polski, demokracji w Polsce. Oni wiedzą, panie mecenasie, jak powinna wyglądać właściwa demokracja i wiedzą, że to nie PiS powinien
jak
rządzić,
należy
a pan
walczyć,
mówi, że pamięta. No jak
walczyć o dalsze doskonalenie. Ja to w krwi mam, dalsze doskonalenie demokracji i podnoszenie wyników i otaczanie troską potrzebujących.
Może po to pan jeździł na taksówce w latach 80. wyrzucony z zawodu, żeby właśnie pan Cimoszewicz mógł stać obok pana Buzka.
miłosierną ręką cum animus corrigendi, jak się nazywa. Jak niedawno usłyszałem pana Cimoszewicza, który powiedział, że tych, którzy startują do Sądu Najwyższego po wyborach, trzeba będzie usunąć z zawodu. To ja to już wiem, bo ja byłem to się nazywało, nie dawał ręką.
Pani Elżbieta Królikowska-Ewis, ale na końcu tylko dlatego, że w odwrotnym kolejności zaczęliśmy niż przedstawialiśmy.
Więc przede wszystkim tak zwana opozycja totalna miała 4 lata na formowanie koalicji. Nie zrobiła, teraz w tej chwili trwają desperackie próby, prawda, chwytania kogokolwiek, kogokolwiek, kto byłby w stanie zapewnić większość mandatów. Ale z tego, co powiedział właśnie w tej chwili pan Schetyna oraz pani Ewa Kopacz, wynika, jak niską kulturę polityczną reprezentuje tak zwana opozycja totalna. Nawet nie wiedzą, jak przebiega cywilizowany proces wyborczy. Przecież najpierw trzeba przedstawić swój manifest wyborczy oparty na wartościach. Nie ma tu innej nie ma innej opcji, aniżeli wartości konserwatywne, które wiemy, co to jest, prawda, w dziedzinie państwa, prawa, rodziny i tak dalej, i wartości lewicowo-liberalne, które w tej chwili właściwie sprowadzają się tylko do spraw obyczajowych, ponieważ ta sekcja socjalna już została przechwycona
pani
przez
Elżbieto,
konserwatyzm.
Ja rozumiem, że jednak, tak. Tu dopytam, bo jednak teraz... ta strona opozycyjna twierdzi, że podział idzie gdzie indziej, że to jest podział między obozem demokratycznym, no a zamordystycznym.
No ale to jest rzeczywistość wirtualna po prostu, której nie musimy brać pod uwagę. Mm-hmm. Natomiast jeszcze, bo to nie jest prawda. To jest rzeczywistość wirtualna i my musimy się nie tylko jako dziennikarze, prawda, ale jako ludzie operujący, prawda, zmysłem wzroku oraz słuch oraz rozum, wiedzieć, jak wygląda rzeczywistość rzeczywista. I teraz oni kombinują, ponieważ nie mają... Przecież program jest potrzebny po to, żeby potem, po 4 latach, żeby wyborcy mogli jakoś podsumować tę partię rządzącą.
To prawda.
Jeżeli tego programu nie ma, nie będzie takiego najważniejszego z elementów procesu wyborczego, tego ostatniego.
Weryfikacji.
Oczywiście. Wiarygodność,
to może o to chodzi, żeby robić, co się chce. No.
Ale jeszcze jest inna, zabawna historia. Mianowicie, że te partie opozycyjne, to znaczy IPO, prawda, i PSL, kombinują w ten sposób właśnie, żeby jakoś wyjść w miarę z twarzą. Mówią o tym, że w naszej partii jest segment konserwatywny i segment, prawda, lewicowo-liberalny, co miałoby usprawiedliwiać właśnie te desperackie próby połączenia się właśnie z SLD, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tak daleko idących podziałów w partii, dlatego że to bardzo dezorientuje wyborców i wyborca w tym momencie nie wie, czy ma do czynienia z partią konserwatywną, prawda, czy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko mówi o, no, po prostu to są analfabeci polityczni, nie mający pojęcia, jak w cywilizowanym kraju przebiega proces wyborczy.
A małym smuteczkiem jeszcze mogę się podzielić, bo na listach, z tego co wiem, nie znalazł się pan poseł, który miał uczynić naszą telewizję jeszcze lepszą. I to mnie bardzo martwi, bo chyba pana Misiłę nie znajdziemy.
Ja tu widzę wpływ niestety fizyki kwantowej, albo na szczęście.
Tak?
Ponieważ w fizyce kwantowej cząstki wirtualne, mimo że ich się nie wykrywa, odgrywają ogromną rolę także przy takich zjawiskach jak tunelowanie kwantowe, które są bardzo ważne.
Mówi wykładowca fizyki na Uniwersytecie Warszawskim.
To oni przejmują.
Się widzimy ponownie.
To oni przejmują i pokazują, jacy są.
Ale będzie z tym wąki chleb, słuchajcie, czy to jest propozycja na wygraną, tak krótko, już podsumowując rafale?
Być może za jakieś 16 lat.
To nie pycha taka, bo może się tak złożyć, że komentatorów, no może się tak złożyć, że weźmie Platforma jakieś 30%, koalicja lewicowa 10%, to PSL się prześliznie i będzie władza, słuchajcie.
No jeśli ludzie nie pójdą na wybory, to może tak się zdarzyć.
Znaczy to nie jest tak, że jeden blok był lepszy od tych trzech, ponieważ to zostało pomyślane jako objęcie wszystkich możliwych segmentów, jakie opozycja może objąć swoimi sympatykami. I gdyby wypełniły się te maksima, a nie minima, czyli na przykład blok lewicowy dostał z 12%, blok liberalny dostał powiedzmy z 28%, a blok PSL-owski...
Z partii taki, Romanem Giertychem.
Nie, Roman Giertych to jednak ma wystartować, jeśli w Koalicji Obywatelskiej mógłby liczyć na jakieś 8%, to nie byłoby wcale tak prosto sformować.
Tak mówię, także tutaj wyborcy nie mogą spać spokojnie, a jeszcze zobaczmy, co jest po drugiej stronie, jaką propozycję ideową, co stawia w centrum debaty publicznej obóz Zjednoczonej Prawicy, premier Mateusz Morawiecki, wypowiedź z ostatnich kilkudziesięciu godzin.
Rodzina to dla niektórych polityków było piąte koło u wozu. Dla nas rodzina stoi w samym środku, w samym sercu polityki państwa. I tak być musi, tak musi pozostać.
Rodzina w centrum polityki. To jest dobre hasło, przekonujące. Czy to, co prezentuje Zjednoczona Prawica, to jest taki dobry kurs na zwycięstwo?
A zapytajmy, czy gdyby nie rodzina, to Polacy by przetrwali 120 parę lat zaborów i wszystkie nieszczęścia, które były potem, łącznie z komunizmem, gdyby ludzie się nie wspierali i nie kultywowali języka w rodzinie, nie szanowali starszych, nie podtrzymywali wiary? To jest bardzo proste pytanie, ale to jest oś całego sporu, który w tej chwili w Polsce przebiega. Czy wprowadzać nowy system wartości, bardzo idealistyczny, wszyscy są ludzie równi, to wszystko jedno, czy żona, czy nie żona, mąż, czy nie mąż. Najpiękniejsze ideały. Goethe mówił, że kto nie był socjalistą za młodu, to hańba mu i hańbą, gdy zostanie nim na starość. Bo wszystkie stare, piękne ideały do tej pory pokazywały, że prowadzą do terroru, dyktatury i wycinania w pień swoich przeciwników. Każdy człowiek, kto przeczytał malusieńką książkę z historii, wie o tym i znowu ten wariant się powtarza. Znowu nam się mówi, że były na świecie państwa socjalistyczne, którym się udało. Pytam, które? Może Chiny byłyby specjalnym przykładem.
Głównie Skandynawii się podaje, ale...
A przecież się nagle okazuje, że ludzkie instynkty, poczucie własności, poczucie odrębności są tak silne, że wokół nich trzeba budować jednak programy społeczne, bo one jakoś lepiej czy gorzej się sprawdzają.
Ale ja bym wracał do tych wyborów, bo będziemy tutaj też mieli, będziemy też świadkami ciekawych pojedynków wyborczych. Jarosław Kaczyński kontra Grzegorz Schetyna w Warszawie, Mateusz Morawiecki kontra pan Borys Budka w Katowicach, Małgorzata Wasserman kontra Paweł Kowal w Krakowie, Zbigniew Ziobro kontra Bartłomiej Sienkiewicz w Małopolsce. No jak to się ułoży?
No i o czym oni będą rozmawiać?
To chyba nie będzie tych pojedynków wyborczych.
Nie będzie.
Ocenie jabłek, to już stary patent.
Ale oczywiście przecież w Wielkiej Brytanii też zrezygnowano z tych pojedynków, prawda, w ostatnich wyborach, tych regularnych. Właśnie nic się nie stało. Po prostu to może być częścią procesu wyborczego, ale nie musi. I teraz jeszcze tutaj jedno zdanie na temat rodziny. Przecież już Marx próbował rozbić rodzinę. Wielka rewolucja francuska, prawda, rozpoczęła ten cały proces. Rewolucja meksykańska, potem, prawda, komunizm próbował. I teraz właśnie
LGBT nie jest niczym nowym. Tak.
Jedynie w nowym kostiumie, ale to ideologia jest
obiecuję,
dokładnie,
ale do tego tematu wrócimy.
Ale bardzo ciekawy jest ten wątek oczywiście pojedynku warszawskiego. Nie wiadomo, kto tutaj wygra. Natomiast nie mogę nie odwołać się do dzisiejszej daty. Dziś urodziny prymasa Wyszyńskiego, który mówił, że nasza ojczyzna to rodzina rodzin. Więc to ten cytat z premiera idealnie dzisiaj wpasowuje się w kalendarz także wydarzeń historycznych.
A jak się wszystko komunistom waliło, to kogo wezwano do przemawiania w telewizji? I właśnie prymasa Wyszyńskiego, kiedy groziły strajki.
Ale o którym Gomułka mówił, ten nieodpowiedzialny pasterz pasterzy.
A jak co do czego, to do księdza prymasa, który miał wielki kłopot, co powiedzieć.
I chyba też, no może nie wiem, nie wiem, czy można komuś radzić modlitwę, ale na pewno jest w dużych tarapatach pan Kamil Durczok, który jednak pomimo pijackiego rajdu przez pół Polski wyszedł na wolność. Sąd odrzucił wniosek prokuratury o areszt. Posłuchajmy, zobaczmy, jak to przebiegało.
Bardzo dziękuję. Kamil Durczak nie zostanie za kratami.
Sąd nie zdecydował się na zastosowanie tymczasowego aresztowania.
O to wnioskowała prokuratura, która oskarża Durczaka o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Mam pełną świadomość tego, że to, co się wydarzyło, jest karygodne absolutnie. Ani przez moment nie zaprzeczałem faktom, które zgromadziła w tej sprawie policja i prokuratura. Pozostaje mi przeprosić.
Sąd stwierdził, że wystarczającym zabezpieczeniem będzie dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i zaledwie 15 tysięcy złotych kaucji.
Gdybym nie był abstynentem, to bym sobie chupnął setkę whiskaczyka irlandzkiego.
Ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. W takim stanie w piątek Kamil Durczak wsiadł za kierownicę. Jego podróż zakończyła się na remontowanym odcinku autostrady A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego.
Jadąc widziałam już, jak po prostu balansuje tym samochodem. Widziałam, że nie panuje nad nim.
W pierwszych komentarzach po tym wydarzeniu uderzyło mnie, jak często Polacy pytają, a właściwie szydzą, albo nawet są przekonani, że ta sprawa też zostanie skręcona, podobnie jak historie innych celebrytów. Podzielacie ten niepokój?
Ja mam nadzieję, że tak się nie stanie, dlatego że jeśli celebryta tej rangi, co pan Kamil Durczak, bezkarnie przejdzie przez tę sytuację, to jakby skutek społeczny będzie okropny. Tysiące naśladowców, którzy wsiądą za kółką i będą próbować. Miałem nie tak dawno, w dniu Świętego Krzysztofa, gościa programu Ocalonej Policjanta, kapitana policji, który mówił, że czterokrotnie łapali człowieka, który już miał stracone prawo jazdy i ciągle jeździł. Oni byli bezsilni w tym, że wysyłali ciągle sprawę, a on wracał za to kółko. Za piątym razem już był martwy, rozbity na drzewie. Ta sytuacja, to jest ciekawe, że to w Piotrkowie się wydarzyło, może symboliczne, bo Piotrków to jedno z niewielu miast, które wprowadziło zakaz sprzedaży alkoholu po 22, co myślę, że jest dobrym rozwiązaniem, ale to, że na stacjach benzynowych ciągle jest alkohol, to, że jego spożycie stale rośnie i jest dziesięciokrotnie większe niż w 1919 w Polsce, no to napawa totalnym przerażeniem. Już w tym studiu kiedyś u ciebie, Michale, rozmawialiśmy o tym, że doszliśmy do takiej sytuacji, w której nawet prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej reklamuje alkohol przed imprezą sportową, a te wybryki, powiem wybryki, ale to było przestępstwo, którego pan Kamil się dopuścił. I mówił, a któż nie siadał za kółkiem po alkoholu, powiedział jeden z działaczy sportowych. No słuchajcie, aberracja jakaś totalna. Mam nadzieję, że będzie ukarana grubo.
Hartman, no związany jednak z opozycją, ocenił, że zasługi Kamila Durczaka, no, rozumiem, że w walce z Prawem i Sprawiedliwością, powinny być dla nas punktem odniesienia. Stanisław Janecki, wykręci się z tego, czy skręcą tę sprawę?
Będzie duża aktywność ku temu, żeby to było zminimalizowane po prostu. Nawet tak ciekawe pojawiły się interpretacje, że przecież jechał tak wypasioną furą, że tak się wyrażę, że ona sama wszystko kontroluje, prawie z autonomicznym samochodem, tam sygnalizuje zboczenie z pasa, więc mimo, że przejechał 350 km, przepraszam, nawalony jak stodoła, no to przecież auto go utrzymywało i w związku z tym te wszystkie teksty na temat tego, że nie stworzył zagrożenia, katastrofy w ruchu lądowym. Ale oczywiście Vox Populi ma rację w tym sensie, że każdy z tych, którzy śledzą sferę publiczną, zna jakiegoś celebrytę, jakiegoś
sąsiada,
prawnika, sędziego, prokuratora, jakiegoś urzędnika państwowego, samorządowego, który nie tylko sam, ale jego żona, jego syn, jego krewny zawsze w tej sytuacji nie znalazł się na takich samych warunkach, nie był potraktowany przez prawo, jak przeciętny człowiek. To zresztą sięga czasów PRL-u, bo ileś przypadków, na przykład uderzania esbecji do aktorów, do znanych ludzi, po pijaku było tą kwestią werbunkową i nie było problemem to, że oni popełniają przestępstwo czy stwarzają zagrożenie, tylko to, że się ma haka na kogoś takiego. Więc to przekonanie zwykłego człowieka, że istnieją równi i równiejsi, także jeśli chodzi o o kwestię jazdy po pijanemu jest całkiem uzasadnione.
Ale niestety nawet ci równiejsi nie są sadzani za tego typu występki.
Powiedzmy sobie szczerze, jeśli ktoś, kto jest świadomym człowiekiem, siada za kierownicę auta, które waży 2 tony, które jedzie, może się rozpędzić do ponad 200 km na godzinę, to jest po prostu potencjalnym mordercą. I nie można sobie opowiadać bajek, że to po prostu...
Wyjście na ulicę z załadowanym karabinem i strzelanie na oślep. Dokładnie to jest...
Pan redaktor pamięta, 15 lat temu był taki program, w którym pytaliśmy co tydzień, jak to jest, że co tydzień łapie się 500 pijanych kierowców, to po 5 latach nie powinno być ruchu na ulicach, prawda? Bo wszyscy powinni mieć zabrane przynajmniej prawa jazdy. Wtedy mówiono, że nie ma systemu porozumienia między województwami, bo od tego się zaczyna. Ja mogę powiedzieć tylko tak, nie mam zbyt wielu celebrytów, klientów. Moi normalni klienci by siedzieli. Natomiast spustoszenie w świadomości społecznej jest niezwykłe. Wtedy, kiedy ktoś, komu się zarzuca łapówkarstwo, a narzędziem są prostytutki, prawda, jest na wolności, a księgowa z GS-u, prawda, siedzi w areszcie.
Panie mecenasie, muszę o to dopytać, czy ja rozumiem, czy dobrze zrozumiałem pana słowa, gdyby każdy z nas był na miejscu Kamila Durczoka, to siedziałby szybko i na długo? Od razu byśmy byli w tym areszcie zamknięci? Czy tutaj było?
Ja powiem, że prawdopodobieństwo jest o wiele większe. O tak, żeby czy to już nie tworzyć generalnych...
Czy pan Durczok, pana zdaniem, sprowadził ryzyko katastrofy lądowej?
No niech pan wsiądzie w 2 tony i przejedzie się przez Częstochowę na przykład, bo to troszkę dalej już był przejazd, prawda?
A to było od
i zapyta, czy przejazd koło przystanku, na którym jest 5 osób, przypominam Stargard Szczeciński,
no, czy Warszawa,
wypadek, tak. Prawda? Tam była kwalifikacja katastrofy i nikt nie miał żadnych wątpliwości.
No ale rozumiem, że tam się coś zdarzyło.
No zdarzyło, a tu mogło się zdarzyć. Istnieje zawsze coś takiego jak zamiar ewentualny, konieczność przewidywania tego,
on nie przeprosił tych, którzy jechali tego dnia.
On przede wszystkim wyraził żal, że bliskich naraził, że sobie wstyd zrobił.
Proszę pamiętać, że jest to jeden z przepisów, jest to rzadki przepis, który penalizuje także nieumyślne naruszenie zasad w ruchu lądowym. Nie mówię o katastrofie, ale o samej
jeździe. Pani Elżbieta Królikowska, Ewis, puentując ten
więc
temat.
To nie była wpadka celebryty, tylko to był bardzo poważny wypadek drogowy, gdy w którym okazuje się, że pan Durczok mógł być potencjalnym zabójcą przecież, prawda? Zważywszy tutaj okoliczności. Więc pierwszy znak zapytania to jest równość wobec prawa. Rzeczywiście, ja tu się zgodzę właśnie z moim przedmówcą, że to są takie niszczenie pewnych zasad zdrowego społeczeństwa, prawda? Hasło równi i równiejsi jeszcze datuje się oczywiście z komunizmu, ale również te 8 lat, prawda, kiedy 8 lat rządów PO, kiedy właśnie Platforma Obywatelska, no ileż było takich przypadków, kiedy werdykt sędziowski był niezgodny z tak zwaną sprawiedliwością społeczną, nie mówiąc o prawie.
Elementarnym poczuciem sprawiedliwości.
Więc oczywiście to jest psucie społeczeństwa, to jest niszczenie zdrowia społecznego właśnie, prawda, które jest właściwie najważniejsze. A druga to ta kultura celebrytów, no na litość boską, no nie może być tak, prawda, że jedni są... Ja tu jeszcze raz sięgnę właśnie do Polańskiego za zasługi, prawda, w związku z nie będzie karany, prawda, w aferze pedofilskiej i tutaj, prawda, za zasługi. Przepraszam, jakie to były zasługi?
Jeśli mogę tylko mieć jedne życzenia do pana Kamila serdeczne, żeby sięgnął po książkę, która na rynku pojawiła się 80 lat temu. Jest to Anonimowi Alkoholicy, zwana też Wielką Księgą. Doskonały sposób na to, by takie właśnie kłopoty stały się przeszłością, ale oczywiście konsekwencje ponieść trzeba. Wszystkim, którzy mieli taki epizod, może w ostatnich dniach, że po alkoholu usiedli za kierownicą, tę książkę polecam, bo jest niezwykła, bardzo pomocna.
Pani Elżbieta Królikowska-Ewis wspomniała o tym, że są równi i równiejsi. Ja myślę, że także w przestrzeni publicznej niektórym przyznaje się mniejsze prawo do wyrażania swoich opinii niż innym, i to chyba spotyka w tych dniach arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który w rocznicę powstania warszawskiego przypomniał, że powstańcy walczyli także po to, żeby Polska była wolna od komunizmu, bo ten komunizm nadchodził. Taki był sens przecież całej akcji Burza. Za te słowa spadła na księdza arcybiskupa dosłownie lawina obelg. Posłuchajmy jeszcze raz tych kluczowych słów. Posłuchajmy, co mówił arcybiskup Marek Jędraszewski w Krakowie w rocznicę Powstania Warszawskiego.
Czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, nasze serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa.
Ten cytat trzeba oczywiście słyszeć w kontekście, bo właśnie wskazując na to zagrożenie komunizmem, arcybiskup przeszedł do współczesnego zagrożenia tęczową zarazą, jak to ujął. To oburzenie jest jakoś uzasadnione? Winniśmy arcybiskupowi wdzięczność czy potępienie?
Że tak późno? Gdyby sobie tak wymyślić, co by Piotr Skarga w tym samym Krakowie, w podobnej sytuacji państwa, o której pisał Kochanowski, o nieszczęsne królestwo i zniknienia bliskie, gdzie ani prawo nie rządzi, ani sprawiedliwość. To XVI wiek przecież. To co by Piotr Skarga powiedział o tym, jak się własną religię nie niszczy, własną religię poniewiera, szydzi się z niej, w kraju, w którym wcale się nie rozliczono z zarazą komunizmu. To pojęcie ja znam z domu jeszcze mojego dziadka, siedmiu braci bolszewicy stracili na jego oczach i miał to o tyle gorzej, że nie mógł się skarżyć, bo tylko ofiary niemieckie były w PRL-u dostrzegane. Ale to, jak zdeprawowano dwa pokolenia w Polsce, których potomkowie także szukają innego systemu wartości, to nie zostało do tej pory powiedziane. A to, że mówi o czerwonej zarazie. Dlaczego nikt nie sięgnie do katechizmu Kościoła katolickiego, który jest albo nie jest podstawą wiary, gdzie w punkcie 2358 powiada się, że powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością, ale w punkcie poprzednim tradycja opierając się na Piśmie Świętym uważa, że akty homoseksualizmu są nieuporządkowane, są one sprzeczne z prawem naturalnym, w żadnym wypadku nie będą mogły być zaaprobowane. Kościół katolicki mówi, homoseksualiści są ludźmi, którym trzeba wyciągnąć rękę, podać rękę, ale akty homoseksualne są grzeszne i to jest podstawowa zasada.
I też mówi, przestrzega,
można jej nie uznawać.
Mając pamięć chyba dłuższą niż wielu z nas, że ideologia, która chce reedukować obywateli, która ma ambicje inżynierii dusz, pan mecenas o tym mówi w poprzedniej części naszego programu, no, zawsze prowadzi do zbrodni. Że tu jakby naprawdę nie ma chyba alarmu, którego nie należy podnieść, żeby przed tym przestrzec.
Każdy rozumny człowiek. Do mnie wczoraj przyszła do kancelarii pani klientka i zostawiła mi karteczkę z cytatem profesora Bogusława Wolniewicza, nieżyjącego już ateisty, poza wszelką wątpliwość. Cytat jest taki. Przeciwstawienie się skutecznie rozkiełznanemu libertyństwu i lewactwu może się dokonać tylko w jeden sposób. Przez konsolidację sił oporu wokół świętego Kościoła powszechnego. Powiedział ateista i to jest cytowane do dzisiaj. A powiedział to także profesor Król, powiadając, że jeżeli już Kościół zostanie zlikwidowany jako regulator życia społecznego, to już mamy wtedy tak zwaną jazdę bez trzymanki, czego objawy widzimy na co dzień. I dlatego ja powiadam, że to, że arcybiskup Jędraszewski powiedział tak późno, ale powiedział to, co wszyscy oczekiwali, że będzie powiedziane w imieniu Kościoła, to bardzo dobrze i
odwaga, można mówić o niezłomnym biskupie?
Przede wszystkim zachował się jak ojciec, zatroskany o losy swoich dzieci.
I w swojej roli.
I mam wrażenie, że panuje jakieś ogromne nieporozumienie, że arcybiskup zaatakował homoseksualistów. Wyraził się o tęczowej nawale, która dalece wybiega poza termin homoseksualistów, bo sam skrót LGBT+, plus, który otwiera te, na niewiadome zupełnie jakieś jeszcze pomysły. Niedawno w Holandii wymyślono, że kolejną orientacją będzie pedofilia w ramach tego zespołu. Organizatorzy tego dumy, marszu dumy, co prawda odżegnywali się od tego, ale dziś, a co będzie za 3-7 lat, nie wiemy. I widzimy dokładnie, jak te marsze rzekomo wolności się odbywają. Ile tam jest nienawiści do naszej matki, naszej królowej, do naszego kościoła, do sakramentów. Ten atak jest tak bezpardonowy i spotyka się niemalże z milczeniem, tak bym to określił.
A mnie tego nauczył kiedyś muzułmanin, którego w Agadirze, w Maroko spojrzał. W rozmowie doszliśmy, dlaczego oni nie lubią białych, Europejczyków. A on mówi, wasze słowo nic nie znaczy, wasza religia nic nie znaczy, bo jej nie wyznajecie. I on mówi tak, u nas by było to niemożliwe, a było to w czasie Ramadanu, kiedy rozmowa się zaczęła od tego, mówię, panie, dlaczego ten pies taki chudy? On mówi, my mamy post, to i on nie jest.
Wydaje się, ostatnio jest modne takie oddzielanie ideologii LGBT plus od, mówi się, przecież to są ludzie konkretni, nie żadna ideologia. No, wystarczy najbardziej elementarną definicję ideologii jako światopoglądu czy zespołu poglądów służących interesom określonej grupy do realizowania ich celów i osiągania tych celów. No to przecież wszystko się zgadza. Jest ideologia, celem są te wszystkie małżeństwa, na końcu adopcje, różne, posiadanie różnych przywilejów, posiadanie ochrony i realizacja społeczeństwa, w którym właśnie ten interes grupowy jest realizowany, więc jeśli ktoś mówi, że to nie jest ideologia, to jest dziecinada po prostu. Ale, bo to jest ewidentnie ideologia. I teraz do czego to wszystko służy? Ideologia jest narzędziem, żeby dana grupa uzyskała coś w obrębie społeczeństwa, odwołując się oczywiście też do różnych elementów kultury. I czym się stała ta ideologia obecnie? Ona się stała ideologią wyzwoleńczą. Tak jak w wielu wypadkach od marksizmu poczynając, albo jeszcze wcześniejszych systemów, były różne jakby podmioty tej walki wyzwoleńczej. Teraz tym podmiotem stała się społeczność LGBTQ jako ta awangarda społeczna.
Stanisław Janecki.
A ponieważ awangarda zawsze niesie takie wartości, które mają być, wyprzedzają swoją epokę, no to jest oczywiste, że to jest na tej skali postmarksistowskiej najważniejsza postmarksistowska ideologia,
tak,
jaka funkcjonuje.
Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że to były słowa, natomiast opozycja totalna posługuje się przemocą od 4 lat. Te ataki, prawda, podpalenia biur poselskich, ataki na kościoły, na dziennikarzy. 4 grupy zawodowe są w tej chwili w niebezpieczeństwie, okazało się, prawda, bo były atakowane dziennikarze, sędziowie, duchowni, jeśli tak można powiedzieć,
grupa. I bezstronni świadkowie w przypadku marszu.
To jest po pierwsze, że opozycja sięga już nie po słowa, bo przecież jesteśmy nazywani faszystami, czarną stopnią na co dzień i nikt już nie zwraca uwagę, prawda, tylko czynami. To jest raz. A właśnie, a druga sprawa, arcybiskup Jędraszewski nie powiedział niczego, co, przecież to była metafora, prawda, epidemia i tak dalej. I ja teraz mam też niespodziankę dla panów, mianowicie właśnie pewne sformułowania w Izbie Gmin w Brytyjskiej, jak arcybiskup Jędraszewski nie powiedział niczego, co nie mieści się w pewnej kulturze politycznej. Disraeli do Roberta Pila. Uśmiech szanownego pana był jak srebrna plakietka z nazwiskiem na trumnie. Ten pan zrobiłby bęben ze skóry swojej własnej matki, aby głosić swoją chwałę. Dalej, Ken Livingstone o Margaret Thatcher. Spotykałem seryjnych morderców i zabójców, ale żaden z nich nie przerażał mnie bardziej niż pani Thatcher. I ostatnia, tu jest Vincent Cable z Liberalnych Demokratów o Gordonie Brownie, tym ostatnim lejberzyście. Od Stalina do Mr. Beana.
No to ale jakże poetycznie.
Panie redaktorze, na jeden jeszcze aspekt trzeba zwrócić uwagę, bo środowiska, ta kultura czy antykultura LGBT jest przede wszystkim wrogiem największym homoseksualistów, tych, którzy postrzegają swoją orientację seksualną jako dezorientację, i próbują szukać pomocy specjalistów, by wyjść, tak jak to zresztą wielokrotnie miało miejsce choćby w tych miejscach leczenia stworzonych przez księdza Blachnickiego, ale też doktora Hartwega w Holandii.
Ale to jest ogromny spór.
Ale oni są największymi wrogami środowisk LGBT.
Te środowiska twierdzą, właśnie, że w ogóle pojęcie leczenia homoseksualizmu jest czymś
dlatego, że WHO
niegodnym.
W pewnym momencie przegłosowało, że to nie jest choroba.
Nie, to są teksty, ale... jak ostatnio w Gazecie Wyborczej, że znany pisarz mówi... żałuję, że nie jestem homoseksualistą jak mój syn, bo to jest lepszy typ mężczyzny.
Znam te teksty, ale tak znam też osoby homoseksualne, które pragną z tą dezorientacją skończyć. I gdzie jest dla nich miejsce w tych środowiskach LGBT? Przecież one mieszczą się tylko w tym LGBT skrócie. To są największe wrogowie tych środowisk.
Warto chyba też zauważyć, że kto dzisiaj zagląda ludziom pod kołdrę, mówiąc obrazowo, to znaczy kto w seksualności robi jakiś sztandar z najbardziej intymnej, prywatnej
zagląda
rzeczy.
Bo przecież trzeba wyraźnie powiedzieć, że my się tak utopiliśmy w te różowe prezentacje seksualne, które jednym się mogą podobać, a innym mniej. To trzeba jasno powiedzieć. Natomiast arcybiskup Jędraszewski by powiedział prawdę ogólniejszą trochę, że albo się przyjmuje prawdę wiary, prawdę, i się tego broni, albo nie.
I to jest, przecież... i to jest niestety kropka, panie mecenasie. Elżbieta Królikowska-Ewis, bardzo dziękuję. Mecenas Marek Markiewicz, Rafał Porzeziński, Stanisław państwu. Janecki i Michał Karnowski. I pozdrawiamy też stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa, współgospodarz programu, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie.
Wspaniałego trzeźwego sierpnia wszystkim tym słuchaczom tych stacji.
Miłej drugiej
spokojnej
połowy
duszy.
Wakacji rzeczywiście, żeby były bardzo udane. Dziękuję za to spotkanie, dziękuję państwu.
Dziękuję.
Do zobaczenia, do usłyszenia.